Witam Państwa, kochani, się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, bardzo rzadko zajmuję się Mongolią, bo też ona rzadko gości na łamach chińskiej prasy. No ale akurat się zdarzyło, a to nie bez powodu. Powód jest bardzo istotny i powód bez wątpienia, ten powód, o którym za chwilę będę mówił, bez wątpienia zaintrygował, lekko zdenerwował zapewne rząd chiński, ale nie tylko, bo rosyjski na pewno też. Tytuł artykułu z Global Timesa i własny z 11 sierpnia: stosunki USA-Mongolia nie mają zdrowej równowagi. Cytuję. Prezydent Mongolii Khatma Batulga spotkał się 31 lipca w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Reaganem. Podczas wizyty państwowej Biały Dom powiedział: USA i Mongolia zgodziły się, iż ich stosunki osiągnęły poziom strategicznego partnerstwa. W czwartek amerykański sekretarz stanu obrony Mark Esper przybył do Mongolii, gdzie spotkał się z wysokiej rangi przywódcami mongolskimi. Dlaczego stosunki Ulaanbaatar i Waszyngtonu stały się ostatnio takie bliskie? Ano, wraz z wzrostem napięcia między Stanami Zjednoczonymi i Chinami a Rosją, częste interakcje USA z Mongolią można uznać za próbę zwiększenia presji na Pekin i Moskwę. Po przemianach demokratycznych Mongolia zdecydowała zostać krajem liberalnym i demokratycznym, którego wzorcem są USA. Jest to zgodne ze strategią USA i daje możliwości Waszyngtonowi możliwości eksponowania swojej ideologii, wartości i eksportowania swojej ideologii i wartości do Ulaanbaatar, które tak naprawdę kierowane są przeciwko Moskwie i Pekinowi. W miarę eskalacji wojny handlowej między Chinami i USA, cały czas cytuję, raporty twierdzą, że Chiny mogą ograniczyć eksport metali ziem rzadkich do USA jako środek zaradczy na tą wojnę. Według US Geological Survey z 2009 roku Mongolia miała 31 milionów ton zapasów metali ziem rzadkich, 16,7% całkowitej światowej ilości, zaraz po Chinach. Rozwijanie więzi z Mongolią może być sposobem dla USA, aby pokazać Chinom, że znalazło alternatywny kraj, który może sprostać amerykańskim wymaganiom, jeśli chodzi o import metali ziem rzadkich. Ograniczyłoby to zależność USA od Chin w tym zakresie. Cały czas cytuję. Wzmacniając więzi z Mongolią, USA próbują podnieść status Mongolii w Azji Północno-Wschodniej, daje to Waszyngtonowi kolejny kanał do rozwiązania kryzysu nuklearnego na Półwyspie Koreańskim. No, nie bardzo rozumiem, ale nie bardzo. Mongolia utrzymuje solidne stosunki ze wszystkimi krajami regionów, w tym z Koreą Północną, z kilkoma kwestiami historycznymi, znaczy to wiążą Koreę i Mongolię wiążą kwestie historyczne lub terytorialne. Ulaanbaatar chce silniejszych więzi z Waszyngtonem, aby zyskać większy szacunek w regionie, przynajmniej od Tokio i od Seulu. Zbliżając się do Stanów Zjednoczonych, Mongolia może zmniejszyć zależność bezpieczeństwa od Chin i od Rosji. Przypominam, że Chiny i Rosja są jedynymi krajami, z którymi sąsiaduje Mongolia. Mongolia zaproponowała, cytuję, w 1990 roku politykę trzeciego sąsiada, mająca na celu budowanie relacji z krajami innymi niż Rosja i Chiny, sformalizowała swoją politykę zagraniczną i ustawodawstwo w tej materii. Mongolia dąży do zmniejszenia uzależnienia politycznego, gospodarczego i bezpieczeństwa od dwóch gigantycznych sąsiadów dzięki polityce zagranicznej trzeciego sąsiada. Jako supermocarstwo USA jest najcenniejszym trzecim sąsiadem Mongolii. W cudzysłowie oczywiście trzecim. Azji Północno-Wschodniej, Japonia i Korea Południowa są trzecimi sąsiadami Mongolii w sensie ekonomicznym. Od czasu demokratycznej transformacji Mongolii Chiny są największym partnerem handlowym Mongolii znaczy są największym partnerem Mongolii w handlu i w inwestycjach. Współpracując z Japonią i Koreą Południową w zakresie inwestycji, technologii i handlu, Mongolia chce uczynić swoją gospodarkę mniej zależną od Rosji i od Chin. Od 2000 roku USA zaczęły przywiązywać wielką wagę do Mongolii poprzez wymianę międzyludzką i współpracę. Waszyngton będzie nadal infiltrował Ulaanbaatar swoją ideologią, szkoląc urzędników mongolskich zgodnie z wartościami USA. Jednak w tym okresie Mongolii trudno będzie zmienić swoje współzależne więzi z Chinami. Tak długo jak oba kraje będą szanować swoje podstawowe interesy, ich dwustronna współpraca w polityce, gospodarce, kulturze i wojsku w ramach korytarza gospodarczego Chiny, Mongolia, Rosja oraz zaproponowanej przez Chiny inicjatywy pasaj drogi będzie postępować równomiernie. Region przy granicy między dwoma krajami pozostanie stabilny i zapoczątkuje dalszy rozwój. Rozpoczęta przez USA wojna handlowa z Chinami wpłynęła na globalny rozwój gospodarczy. Unilateralizm Waszyngtonu nie uzyskał szerokiej aprobaty społeczności międzynarodowej, podczas gdy pas i droga Chin i propozycja wspólnoty przyszłości dla ludzkości zyskały globalną akceptację. Amerykański model rozwoju napotkał wiele wyzwań, a teraz Mongolia musi zająć racjonalne stanowisko między dwoma gigantami. Proszę Państwa, to wszystko. Autor jest dyrektorem Rosyjskiego Mongolskiego Instytutu Badawczego Akademii Nauk Społecznych Mongolii Wewnętrznej. Czyli się na rzecz. Co ja mam na ten temat do powiedzenia? No więc tak. Po pierwsze, Mongolia. Może zacznijmy jednak od Mongolii. My narzekamy, że Polska narzeka, że jest między Rosją i Niemcami. No to co ma powiedzieć Mongolia, która nie ma innych sąsiadów? Ma tylko Rosję i Chiny. No i to myślę, że jest w gorszej sytuacji, nieporównanie niż Polska. Więc nie zazdroszczę. Poza tym, Mongolia, z całym szacunkiem dla Mongolii, ale jest krajem, który, nie wiem jakie ma PKB, ale może 10. część Polski. Więc jest krajem biednym. Nic dziwnego za tym, że od dłuższego już czasu, o tym wiem, Japonia i Korea Południowa są partnerami mongolskimi, aczkolwiek to nie wygląda tak pięknie, bo różne opcje polityczne nawzajem się w Mongolii oczywiście oskarżają o to, że koncerny japońskie i koncerny, nie tylko japońskie, koreańskie, południowo-koreańskie, amerykańskie, wszystkich urzędników przepłacają jak chcą. Pewnie tak jest. Więc Japonia i teraz tak, Japonia szuka tego trzeciego punktu odniesienia, tego trzeciego sąsiada politycznego. No, żeby nie uzależniać się tylko od Chin i Rosji. I to jest, znaczy nie Japonia, tylko oczywiście Mongolia. No i to jest jak najbardziej rozsądne, prawda? No tak. To tyle, jeśli chodzi o Mongolię. Stany Zjednoczone. Interes Stanów Zjednoczonych. No w ogóle nie podlegający dyskusji od momentu, jeszcze poprzednik Trumpa, pan Obama, rozpoczął wojnę, o której się wtedy w ogóle nie mówiło, a która teraz przybrała bardzo wszechstronne objawy są tej wojny za prezydentury pana Trumpa. Mongolia jest bezcenna. Ona jest jak śliwka w kompocie. Jedyna zresztą. Tym kompotem to jest z jednej strony Chiny, są z jednej strony Chiny, z drugiej strony Rosja. Więc jest po prostu bezcenna. A w przypadku, jeśli chodzi o, w przypadku wojny handlowej, tym bardziej bezcenna, że można, Amerykanie będą być może mogli polegać na zaopatrzeniu metali ziem rzadkich właśnie z Mongolii. Co jest dla nich niesłychanie istotne. Ale jest jeszcze drugie ale. A co będzie? Oczywiście tu o tym nikt nie mówi na razie nic, ale co będzie, jeśli na przykład Mongołowie zezwolą Amerykanom na zbudowanie bazy wojskowej? Co? Wydaje się Państwu, że to jest niemożliwe? A mnie się wydaje, że nie ma rzeczy niemożliwych na tym biednym świecie. To jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Więc Mongolia jest dla nich, dla Amerykanów bezcenna, a to jest możliwość utrudniania życia. O, może w ten sposób. Utrudniania życia Rosji i Chinom, przede wszystkim Chinom oczywiście. Przede wszystkim Chinom, bo proszę nie zapomnieć o tym, że ten korytarz Chiny, Mongolia, Rosja jest dla Chińczyków bardzo ważny. Bardzo ważny. On dopiero się tworzy, ale jest ważny. No i teraz Chiny. Zostawiam je na sam koniec, ale... Ale dla Chińczyków każdy sąsiadujący z nimi państwo, ale nie tylko. Bliskie sąsiedztwo, ale troszkę i dalekie, dalsze również. Które sąsiad, który idzie na współpracę, bliską współpracę polityczną, no ale również i gospodarczą zapewne, ze Stanami Zjednoczonymi jest kłopotem. No bo w końcu to jest wojna. To jest wojna. Nie, tutaj nie bierze się jeńców. Tutaj mamy w przypadku tej wojny, którą Stany Zjednoczone wytoczyły Rosji, nie mamy, mamy sytuację zero-jedynkową. Albo Chiny, albo Stany Zjednoczone. No, to, że Mongolia stara się balansować, to zrozumiałe. Bo chce dbać o własne interesy. I tutaj widzę podobieństwo między Mongolią, Koreą Północną, Nepalem, Butanem, Sri Lanką, Birmą, Kambodżą, tymi mniejszymi państwami, które i biednymi. Otóż od momentu, kiedy Chiny stały się regionalnym mocarstwem i zaczęły dbać o swoich sąsiadów, właśnie Mongolia, i te inne wymienione przed chwilą, nagle okazało się, że właśnie mały może znacznie więcej niż by się wydawało. Bo wtedy do tego małego przyjeżdżają ci duzi. W przypadku Mongolii właśnie Japończycy i Koreańczycy Południowi i Trump, a w przypadku Birmańczyków wszyscy inni. Wszyscy łącznie z białymi, prawdzie nic z tego nie wynika, ale i Hindusi, w przypadku Sri Lanki dokładnie to samo. Nagle ci malutcy zdają sobie sprawę z tego, że urośliśmy, bo pojawiła się potęga, nowa potęga, czyli Chiny, na razie gospodarcza, która może nam coś oferuje, ale inni mogą zaoferować więcej. Inni oferują być może nawet więcej. No i licytacja. Tak, proszę Państwa, tak to wygląda na świecie. To jest zwykła licytacja. Znaczy kraje szanujące się, poważne, jak na przykład Mongolia, szanują się. Czego niestety nie da się powiedzieć o Polsce, bo po prostu Polska uważa, że nie ma żadnego, nie może być żadnej licytacji. My stawiamy na Amerykanów i koniec. I Amerykanie mogą sobie robić tutaj, co chcą. Tak, no ale umówmy się, że Polska nie jest poważnym krajem, więc nie ma o czym mówić. Tak, także sytuacja Chin, jeśli chodzi o Mongolię, nieco się komplikuje, aczkolwiek myślę, że rosyjskie i chińskie możliwości w Mongolii, rosyjskie z racji zaszłości, a chińskie z racji przeszłości, powinny Mongołom dać dużo do myślenia, znaczy tym decyzyjnym Mongołom oczywiście. Dużo, dużo do myślenia. Bo można przelicytować. Prawda? Ci, którzy grają w karty, wiedzą, że można przelicytować. No a to jest... Tutaj gra jest o wysoką stawkę. Mongołowie grają o wysoką stawkę. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.